sylwestrową noc próbowałem obudzić moje dzieci o północy, żeby zobaczyły to niebo rozświetlone przez petardy. Dzieci same mnie o to poprosiły, tak? Tata, chcemy to zobaczyć, więc nas obudź. Więc spróbowałem ich obudzić, no ale Leon nawet nie drgnął, a Maja odburknęła coś płaczliwie i ten płacz się ciągnął jeszcze jakiś czas. Położyłem się więc też do łóżka i sobie myślałem. W pensjonacie, w którym byliśmy razem z młodzieżą, było zupełnie cicho, bo wszyscy poszli na pobliski szczyt, by przywitać nowy rok. Więc położyłem się i rozmyślałem o przeszłości i o tym, co ma się wydarzyć. Podziękowałem Bogu za to, dokąd doszedłem, bo tak się zastanawiając, doszedłem w takie miejsce, o którym kiedyś marzyłem i Bóg pozwolił, że dzisiaj w nim jestem. Ale zaraz później zaczęło mnie nurtować pytanie, co dalej. Nigdy wcześniej to pytanie nie było aż tak ważne jak w tej chwili. Nigdy wcześniej nie zadawałem sobie go poważnie. Miałem wrażenie, że każdy następny Sylwester będzie wyglądał tak samo. I kiedy tydzień temu mój tata wziął za mnie wykład, bo ja coś za nie mogłem, i powiedział o przekraczaniu własnych granic, ten wykład popchnął moje myśli jeszcze bardziej czy głębiej w tą stronę, tak? Co dalej? Skoro nie możemy się zatrzymać w miejscu, musimy iść do przodu, tak jak apostoł Paweł, który mówi, że rząd biegnie ku mecie. Przecież są rzeczy ważniejsze niż pilnowanie bezpiecznych granic, tak jak słuchaliśmy przed tygodniem. I ta myśl bardzo mnie ucieszyła, pomogła mi tak, mój sposób myślenia dojrzał w tym temacie. Ta myśl jest zasadą, którą można przyłożyć do swojej przyszłości. I kiedy usiadłem do kolejnego wykładu Ewangelii Marka, zauważyłem, że w sumie cała Ewangelia, którą poznajemy już długi czas, mówi o właściwych wyborach. Niektóre wybory zatrzymują nas w miejscu, a inne pozwalają nam skoczyć do przodu. Więc poniekąd Ewangelia odpowiada na pytanie, dlaczego stoisz? W Ewangeliach znajdujemy dziesiątki, jeżeli nie setki tych zasad. Chciałem je policzyć, ale nie miałem na to czasu. Na następny wykład policzę, ile ich jest w Ewangeliach. Zasad, które można bezpośrednio przyłożyć do naszego życia. Mówią one o tym, co jest ważniejsze od czego, czyli mówią o naszych wyborach. Dzisiaj popatrzymy na trzy, może zdążymy popatrzeć na cztery z nich. Zaczniemy w miejscu Ewangelii, w którym skończyliśmy chyba jeszcze w 2014 roku, tak? W wykładzie z Ewangelii Marka będzie to 15 rozdział, więc pierwsze wersety czytaliśmy na ostatnim wykładzie z tej Ewangelii. Popatrzmy. Żołnierze zaprowadzili Jezusa na wewnętrzny dziedziniec, czyli pretorium, i zwołali całą kohortę. Ubrali go w purpurę i uplutszy wieniec z ciernia, włożyli mu na głowę i zaczęli go pozdrawiać. Witaj, królu żydowski. Przy tym bili go trzciną po głowie, pluli na niego i przyklękając oddawali mu hołd. A gdy go wyszydzili, zdjęli z niego purpurę i włożyli na niego własne jego szaty. Następnie wyprowadzili go, aby go ukrzyżować. I przymusili niejakiego Szymona z Cyreny, ojca Aleksandra i Rufusa, który wracając z pola właśnie przechodził, żeby niósł krzyż jego. Przyprowadzili go na miejsce Golgota, to znaczy miejsce czaszki. Tam dawali mu wino zaprawione mirrą, lecz on nie przyjął. Ukrzyżowali go i rozdzielili między siebie jego szaty, rzucając o nie losy, co który miał zabrać. A była godzina trzecia, gdy go ukrzyżowali. Był tam też napis z podaniem jego winy, tak ułożony, król żydowski. Razem z nim ukrzyżowali dwóch złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej jego stronie. Tak wypełniło się słowo Pisma, w poczet złoczyńców został zaliczony. Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali go, potrząsali głowami, mówiąc: ej ty, który burzysz przybytek i w trzech dniach go odbudowujesz, zejdź z krzyża i wybaw samego siebie. Podobnie arcykapłani wraz z uczonymi w piśmie drwili między sobą i mówili: innych wybawił, siebie nie może wybawić? Mesjasz, król Izraela, niechże teraz zejdzie z krzyża, żebyśmy widzieli i uwierzyli. Lżyli go także ci, którzy byli z nim ukrzyżowani. Jedną z najważniejszych rzeczy w naszej kulturze jest to, co powiedzą czy pomyślą o nas inni. Amerykański pisarz Ben Yuda przez 3 lata przeprowadzał rozmowy z ludźmi z otoczenia Putina, zbierając materiały do swojej książki. Książka nosi tytuł Kruche Imperium. I dotarł do jego byłych czy obecnych ministrów, doradców, sekretarzy, ludzi, którzy byli w otoczeniu Putina. I wielu zgodziło się opowiedzieć o przywódcy, oczywiście anonimowo. Jak wygląda jego taki normalny dzień? Fragment tej książki pojawił się w amerykańskim Newsweeku, jego okładkę mamy na tym, w sierpniu tego roku. I co się okazuje? Okazuje się, że kremlowski lider najwięcej uwagi poświęca na to, co mówią o nim media. Czyli wycinki prasowe są ważniejsze niż raporty wywiadów. Putin zaczyna od czytania takich rosyjskich tabloidów, które w Rosji są czytane przez miliony osób. Później czyta też wycinki z zachodniej prasy, które przygotowuje mu Ministerstwo Spraw Zagranicznych, nie ukrywając żadnych złych czy niepochlebnych wiadomości. I to jest pierwsze, czego on szuka. Co o nim mówią, co o nim myślą ludzie, jak jest odbierany w swoim kraju, jak jest odbierany za granicą. To, co powiedzą dzisiaj o nas inni, często jest fundamentem naszej tożsamości, a bardzo często decyduje o naszym samopoczuciu. Dla jednych jest źródłem zadowolenia, dla innych źródłem rozczarowania. Droga, którą pokazał Jezus, o której czytaliśmy przed chwilą, jest zupełnie inna. W scenie przed śmiercią widzimy, że dla Jezusa są ważniejsze rzeczy niż to, co powiedzą o nim inni. Gdyby w tamtych czasach istniały tabloidy, które czytają miliony, jakie zdjęcia, jakie tytuły byśmy widzieli? Na pierwszym zdjęciu, wynikającym z naszego tekstu, Jezus byłby ubrany w purpurowe szaty, miałby prowizoryczną koronę z ciernia, klęczałby prawdopodobnie, a wokół niego 500, może 700 rzymskich żołnierzy. Jeden bije trzciną Jezusa po twarzy, drugi na niego spluwa, trzeci przyklęka przed nim, śmiejąc się szyderczo. Kłania mu się, bo Jezus mówił, że jest królem. Pod zdjęciem w tym tabloidzie byłby podpis: największy przegrany tego roku. Mówił o sobie, że jest królem, porywał tłumy, ale skończył jako przestępca. Na drugim zdjęciu widzielibyśmy Jezusa, który jest prowadzony na ukrzyżowanie, a wokół niego wiwatujący tłum. Pod zdjęciem widniałby napis: przyszedł objąć tron, a skończył życie wyrzucony za miasto. Golgota, czyli miejsce czaszki, było poza miastem, co miało znaczenie symboliczne. Krzyżując kogoś za miastem, ludzie wyrażali swoje głębokie potępienie dla tej osoby, mówiąc: jesteś nikim, nie jesteś godny żyć w tym społeczeństwie, nie ma tutaj dla ciebie miejsca, nie jesteś godny żyć pośród nas, ani nie jesteś godny umrzeć pośród nas, dlatego krzyżowano ich poza miastem. Na trzecim zdjęciu w tym tabloidzie widzielibyśmy Jezusa, który został już ukrzyżowany, a w oddali uczonych w piśmie i faryzeuszów roześmianych od ucha do ucha, bo udało im się zrealizować swój plan, który knuli od 3 lat. Krzyczeliby: jak jesteś taki silny, to zejdź z krzyża i uratuj sam siebie. Żyjemy w takiej kulturze, gdzie opinie o sobie czerpiemy z tego, co myślą albo co mówią inni. Droga Jezusa była zupełnie inna. Jezus z własnej woli wszedł na tą ścieżkę, bo czytamy, że spełniło się to, co było zapowiedziane, że zostanie zaliczony w poczet złoczyńców. Czy Jezus, idąc tą ścieżką, wiedział, że będzie opluty, zbity, wyszydzony przez Żydów, także przez pogan, że zostanie ukrzyżowany? W Ewangelii Marka trzykrotnie to swoim uczniom zapowiada. W ciągu 3 lat 3 razy im mówi, co się stanie. Więc Jezus dobrze wiedział, co go czeka i nie uciekał od tego. Wiedział, że te ciosy będą skierowane w jego stronę i był gotowy je przyjąć. Dlaczego? Jego tożsamość była położona na zupełnie innym fundamencie niż opinia innych ludzi. Może pamiętacie wykłady z początku Ewangelii Marka, kiedy Jezus zaczyna swoją publiczną działalność. Przychodzi do Jana Chrzciciela przyjąć od niego chrzest. I wtedy, kiedy Jezus jest chrzczony, odzywa się głos z nieba, który mówi: Ty jesteś mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Jezus zaprawdę o sobie wziął to, co mówi Bóg, a nie to, co myślą, mówią inni ludzie. Na początku wykładu mówiłem, że stoimy przed różnymi wyborami. Niektóre sprawią, że zostaniemy w miejscu, niektóre sprawią, że pójdziemy do przodu. Czym więc się kierować, patrząc na wzór Jezusa? Czy tym, co powiedzą o mnie inni? Czy tym, co powie o mnie Bóg? Jezus swoim życiem, nie słowem, swoim życiem pokazał nietypową ścieżkę. Tak? Widzimy, że przyjmuje te wszystkie obelgi na siebie. Ale co więcej, zaprosił na tą ścieżkę zwykłego człowieka i mówił: możesz mnie w tym naśladować. I ta ścieżka bardzo różni się od tego, od ścieżki, którą idzie świat. Pierwszych chrześcijan, zanim ich nazwano w ogóle chrześcijanami, nazywano zwolennikami drogi. Ich życie wyróżniało się, podejmowali decyzje inne niż przeciętny człowiek. Na przykład potrafili w imię wiary znieść wielkie cierpienia. Na tej drodze człowiek uczy się tworzyć obraz samego siebie, nie na podstawie tego, co mówi świat, jak widzą nas inni, tylko na podstawie tego, co mówi Bóg. Najbliższy uczeń Jezusa, czyli apostoł Jan, kilkadziesiąt lat po wydarzeniach na Golgocie napisał takie słowa: popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. Apostoł Jan mówi tutaj o 2 rzeczach. Po pierwsze mówi, że popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec, zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi. Jesteś dzieckiem Boga. Ale Jan doszedł dalej i rzeczywiście jestem tym dzieckiem. A drugie, co mówi, to, że świat tego nie rozumie. Ścieżka chrześcijan jest dziwna dla tego świata. Nie mogą tego pojąć. Moja córka czasami wraca ze szkoły smutna i nie chce powiedzieć, o co chodzi. I bardzo trudno jest dotrzeć do tej informacji, tak? Maju, dlaczego przychodzisz smutna? Musi minąć sporo czasu, aż wyszepta, co ją gryzie. I zdarzyło się kiedyś, że ktoś jej w szkole powiedział, że to, co ona tworzy, jest brzydkie. I cały dzień Maja się tym przejmowała, była zamyślona. I kiedy zrozumiałem, o co chodzi, moją rolą było przywrócić uśmiech na jej twarzy. Naprostować obraz samej siebie. Któryś z jej rówieśników powiedział, że to, co robi, jest po prostu beznadziejne. I ona przestała malować. Za każdym razem, jak wraca ze szkoły i zrobi zadanie, to bierze jeden z 3 piórników z kredkami, starannie poukładanymi kolorami i coś tam sobie maluje. Ale teraz przestała. Bo ktoś powiedział o niej pewną prawdę. Co gorsza, ona uznała to za prawdę o sobie. I kiedy zorientowaliśmy się zagą, co się wydarzyło, trzeba było użyć mądrych słów, by wróciła jej wiara we własne zdolności. Ale to się udało, od tego są przecież rodzice. Lepiej słuchać jest ojca niż zazdrosnych ludzi. Kiedy szukamy prawdy o sobie, wielu z naszego otoczenia może tą prawdę powiedzieć. Ale to nie jest droga, którą pokazał Jezus. Tak naprawdę nie ma znaczenia to, co powiedzą czy pomyślą o nas inni, bo często ich motywacje są złe. O wiele lepiej posłuchać, co ojciec ma do powiedzenia, czyli tak jak Jan nazywa tutaj Boga. Zobaczcie, jaką miłością obdarzył nas ojciec. Tożsamość zbudowana w oparciu o to, co myśli świat, prowadzi do pogłębiającego się rozczarowania. Człowiek coraz bardziej się stara, a coraz mniej jest zadowolony. Można by mówić tu o wielu złych konsekwencjach takiego podejścia. Ale w naszym rozważaniu liczy się to, co nas zatrzymuje w drodze za Chrystusem, a to, co pozwala nam iść do przodu. Jeżeli opierasz swoją tożsamość o to, co powiedzą i myślą inni, to stoisz. Jeżeli posłuchasz, co Bóg o tobie powie, zrobisz krok do przodu. I każdy z nas musi wybrać, czyje zdanie i opinia jest dla niego ważniejsze. Nie da się tych rzeczy ciągnąć równolegle. Czy słuchamy Boga, który nas kocha takim, jakim jesteśmy, czy słuchamy człowieka, który jest kapryśny. Więc mamy pierwszą zasadę, spróbujemy je też na końcu podsumować. Idźmy dalej. Dalej tą drogą, którą pokazał Jezus swoim życiem. Popatrzmy na pierwszy rozdział. Przechodząc obok jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego Andrzeja, jak zarzucali sieci w jezioro. Byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich, pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. I natychmiast zostawili sieci i poszli za nim. Idąc dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza i brata jego Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za nim. Druga najważniejsza rzecz dla człowieka w naszej kulturze jest to, czego on chce od życia. Sami kreujemy takie sobie wyobrażenia odnośnie szczęśliwej przyszłości, tak? Każdy młody człowiek to robił. Wyobrażał sobie moment w życiu, w którym coś osiągnie, kimś będzie, jakoś będzie wyglądał, coś będzie miał i wtedy nadejdzie ten czas, że będzie szczęśliwy. Tym samym człowiek wierzy w obietnicę, którą składa mu jego umysł, tak? To jest tylko wyobrażenie przyszłości. Nigdy nie byliśmy w takiej sytuacji. Ale myślimy, że jak to osiągniemy, będziemy szczęśliwi. I póki ta wizja przyszłości jest w sferze marzeń, to dodaje to człowiekowi sporo sił, prawda? Kiedy mamy jakieś marzenie i chcemy do niego za wszelką cenę dążyć. Ale jest to ścieżka, którą idzie ten świat. Świat wierzy w obietnice, które składa sam sobie. Uczniowie opisywani w tym fragmencie, zanim poznali Jezusa, szli dokładnie taką ścieżką. Wyobrażali sobie własne życie spokojne nad jeziorem, z zawodem, z fachem, który w ich rodzinie był od pokoleń, tak, byli rybakami. Spokojnie powielali wzorce swoich rodziców, dziadków i tak dalej. Życie znaczyło dla nich tyle, co dla ich przodków. Nie chcieli od życia więcej. Uważali, że to jest ich szczęście. Kiedy jednak spotkali Jezusa i zgodzili się pójść Jego drogą, wtedy się wszystko odmieniło. Bo jest coś o wiele ważniejszego niż to, czego ja chcę od życia. Ważniejsze jest to, czego Bóg od Niego chce. Kiedy miałem 12 lat, chyba 12, tak, 12, powierzyłem swoje życie Bogu. Moja głowa była wtedy pełna marzeń o przyszłości, pełna konkretnych planów, pełna obrazów, jak moje życie będzie wyglądało. Większości z nich nie zrealizowałem. Czy żałuję? Nigdy nie żałowałem. Kiedy pisałem te słowa, to wręcz chciało mi się śmiać, tak? Uważam, jak można żałować tego, że zamiast realizować plan człowieka, Bóg zrealizował swój plan. Nigdy nie żałowałem nawet przez minutę tego, jak mnie Bóg poprowadził, chociaż wiele moich planów pokrzyżował. To, co dzisiaj mam, jak byłem młody człowiekiem, żaden z tych obrazów w mojej głowie, tych marzeń nie zgadza się. Ale przecież jesteśmy tylko ludźmi. Niewiele wiemy o życiu, niewiele wiemy o przyszłości. Tak naprawdę niewiele wiemy o tym, co tak naprawdę w życiu ma jakieś większe znaczenie. Ciągle mam taką pokusę, czy czuję takie przyciąganie moich myśli i zamiarów przez rzeczy błahe. One chcą zdominować umysł człowieka, żeby myślał, marzył o rzeczach nieistotnych, banalnych. I gdyby nie Bóg i Jego prowadzenie, całe moje życie kręciłoby się wokół banałów, wokół rzeczy, które nie mają żadnego znaczenia. Więc jest coś ważniejszego od twoich planów na życie. Są to plany Boga na twoje życie. Jak człowiek ma coś swojego, to do tego się przywiązuje i tego pilnuje. I tak jest z planami. Jak sobie coś zamarzyliśmy, wyobraziliśmy, to nie chcemy tego puścić. Nie chcemy tego dać, bo to jest nasze. To jest jedyna rzecz, jakiej nam nie można zabrać. Ale człowiek, który tak żyje, no z czasem powie, że jego życie to jest jedna wielka marność, że nie wie, o co w nim chodzi, że stracił najlepsze lata swojego życia. Może nawet powie, że to była głupota, co zrobił. Albo będzie żył w złudzeniu, że twoje życie, że jego życie jest coś warte, ale tylko jak ktoś z zewnątrz popatrzy, powie, no co ono jest warte. Ta scena z Ewangelii jest piękna, dlatego że uczniowie dają nam wzór, na czym polega krok do przodu. Możemy na tej podstawie też odtworzyć wydarzenia, co, na czym polega zostanie w miejscu. Co robią uczniowie? Końcówka choćby, tak? Oni zostawili ojca swego Zebedeusza, zostawili najemników we własnej łodzi i poszli za nim. Uczniowie rzucają wszystko i idą za Jezusem. Przywiązania do własnego życia, do własnych planów i marzeń nie da zostawiać się na raty. Możesz pomyśleć, co niedziela, co wykład będę, jakąś rzecz oddawał Bogu odnośnie mojego planów na życie, tak? Nie da się postępować w ten sposób. Jezus to dokładnie pokazał. Jezus przyszedł i raz zadał pytanie, idziecie za mną? Oni musieli wszystko rzucić, żeby móc za Jezusem pójść. Nie chcesz iść, to ja pójdę dalej, zaproponuję to komuś innemu. I na kartach Ewangelii są przykłady ludzi, którzy mówili, że muszą jeszcze tylko coś zrobić. Pozwól mi tylko pochować mojego ojca, muszę się spotkać z rodziną. Idź. Pozwól mi zachować moje bogactwo. No, idź do swojego bogactwa. Nie chcesz iść za mną, to ja pójdę dalej. Człowiek przywiązany do swojego życia, do swoich planów, oczekuje realizacji obietnic, które sam sobie złożył, w oparciu o błędne założenia. I jedyną drogą, by wyrwać się z tej pułapki, jest pozwolić Jezusowi realizować swój plan w naszym życiu. Nasza sala dzisiaj dzieli się na tych, którzy są gotowi, by zostawić swoje plany i na tych, którzy się ich dalej kurczowo trzymają. Moglibyśmy włączyć minutnik na 10 tysięcy minut, to jest mniej więcej 20 lat. I zobaczyć za 20 lat, jak będzie wyglądała ta sala, tak? Gdzie będą ludzie, którzy byli gotowi pójść za Jezusem, a gdzie będą ci, którzy uważają, że ich plany są lepsze. Jezus powiedział do rybaków, będziecie rybakami ludzi. I to są bardzo ważne słowa. Niewolnicy własnych założeń odnośnie przyszłości poświęcą życie dla ryb. A ci, którzy pójdą za Jezusem, poświęcą życie dla ludzi. I tym to życie się będzie różniło. Jedni przeżyją je dla banałów, a drudzy dla rzeczy istotnych, wiecznych. Idąc kawałek dalej przez Ewangelię, trafiamy na niezwykłą scenę, w ziemi Genezaret. Myślę, że przepraszam, większość z nas zna tą historię. Jezus dopływa z uczniami do brzegu i zaraz wybiega naprzeciw ich człowiek opętany przez ducha nieczystego. Ten, który tłukł się łańcuchami po nocach, po grobach, nikt go nie mógł nawet związać, bo ciągle te łańcuchy zrywał. To jest ta słynna scena, kiedy Jezus pozwala wejść demonom w stado świń. Wielotysięczne stado świń, które kiedy te demony weszły w te świnie, rzuciły się po urwisku i utonęły w jeziorze. I pod koniec tej sceny opętany siedzi już uzdrowiony, normalnie ubrany, łagodnym głosem, siedzi obok Jezusa i zwraca się do Jezusa z uprzejmą prośbą. Zobaczmy. Gdy Jezus wsiadł do łodzi, prosił go opętany, żeby mógł zostać przy nim. Ale Jezus nie zgodził się na to, tylko rzekł do niego: wracaj do domu, do swoich i opowiadaj im wszystko, co Pan ci uczynił i jak ulitował się nad tobą. Poszedł więc i zaczął rozgłaszać w Dekapolu wszystko, co Jezus z nim uczynił, a wszyscy się dziwili. Ostatnią rzeczą, o jakiej powiem, też jedną z ważniejszych dla człowieka żyjącego w naszej kulturze, jest poczucie bezpieczeństwa i życiowego komfortu. Świat szuka tego na wiele sposobów. Człowiek, którego Jezus tutaj uzdrowił, był bardzo zmęczony. Nie wiem, nie wiadomo, ile lat to trwało, ale on nie spał, tak? On był opętany przez legion, przez wiele demonów i tłukł się tymi łańcuchami, biegał po tych górach, był tak silny, że nikt go nie mógł powstrzymać. Taka niewola jest czymś po prostu okropnym. I kiedy Jezus go uzdrowił, on się ubrał, łagodnie usiadł koło Jezusa, powiedział mu: Jezu, chciałbym popłynąć z Tobą tą łodzią. Marzył o tym, jednak Jezus mówi mu: nie popłyniesz. Dlaczego? Bo jest coś ważniejszego niż nasze samopoczucie, poczucie bezpieczeństwa czy życiowy komfort. Tym czymś jest zadanie, które Bóg dla nas ma. Zauważmy, że Jezus wysyła tego człowieka z zadaniem. Uczniowie nigdy nie przybijali do tego brzegu, dlatego że Jezus był powołany głównie do służby wśród Żydów, a to byli poganie. Ale zrobił tu wyjątek. I teraz ten uzdrowiony, opętany ma iść do Dekapolu, do 10 pogańskich miast, ogłaszać to, co Jezus dla niego uczynił. I człowiek odchodzi, idzie do Dekapolu i tłumy tych 10 pogańskich miast dziwią się. To jest ich pierwszy kontakt z dobrą wiadomością o Chrystusie, o Zbawicielu. Za tą historią stoi jeszcze jedna wspaniała zasada. Jak Bóg nas uwalnia od złych rzeczy, od nałogów, od papierosów, alkoholu, od przeklinania, to nie robi tego po to, byśmy się wreszcie cieszyli naszym życiem. Żebyśmy żyli dla samych siebie. Ale robi to po to, żeby zanieść to świadectwo czy tą pomoc dalej. Przywiązanie do komfortu, przywiązanie do bezpiecznych granic, o których słyszeliśmy tydzień temu, nie przynosi w życiu nic dobrego. Jezus wyciąga człowieka z tego bagna, jakim jest życie, tylko i wyłącznie dla samego siebie. Droga Jezusa, jak sama nazwa wskazuje, jest to droga. Nie jest to jedno miejsce, w które musisz przybyć. Może Bóg pomógł ci w wielu rzeczach, uwolnił i dzisiaj mógłbyś usiąść w miejscu i być z życia zadowolonym. Granice są bezpieczne, dom jest urządzony, wszystko, co jest w życiu, mnie cieszy, jest spokojnie. Jednak jeżeli człowiek nie ruszy w drogę, nie zrozumie, po co Jezus mu pomógł, to wszystkie dobre rzeczy przestają chrześcijanina cieszyć. I co z tego, że ma dom bezpieczny, bezpieczne granice, w rodzinie wszystko w porządku, jak coraz bardziej czegoś mu brakuje. Poznaliśmy dzisiaj trzy zasady drogi za Jezusem. Zasady, które pozwalają nam zrobić krok naprzód. Jakie to zasady? Po pierwsze, to, co mówi Bóg o mnie, jest ważniejsze od tego, co mówią inni. Druga zasada, Boży plan dla naszego życia jest ważniejszy niż moje założenia, plany czy marzenia. No i po trzecie, ta ostatnia zasada. Życiowe zadanie jest o wiele ważniejsze niż mój komfort. Naturę sytuacji, w jakiej w tym momencie się znajdujemy, można by porównać do decyzji przy zwrotnicy kolejowej. Masz podjąć trzy decyzje. Stoisz przy tej zwrotnicy, trzymasz tą dźwignię i musisz zadecydować. Widzisz, że pociąg twojego życia nadjeżdża, bo usłyszałeś te zasady, te słowa, no i musisz się zdecydować, gdzie go skierujesz. Po pierwsze, czy pociąg pojedzie dalej swoim torem, na którym to, co mówi świat i to, co o mnie myśli, jest najważniejsze. Możemy zostawić tą zwrotnicę, niech moje życie dalej tak biegnie. Ważniejsze jest to, co powiedzą inni. Ale może zdecydujesz inaczej. Przestawisz tą zwrotnicę i zacznie się liczyć bardziej to, co mówi o tobie ojciec. Kochający ojciec, a nie zazdrosny świat. Druga decyzja. Czy pozwolisz dalej, żeby pociąg twojego życia jechał po torze własnych pomysłów i pragnień? To jest bardzo przyjemne, bo nas to karmi, tak? Nasze marzenia. I możemy na to pozwolić. Zostawiam tą zwrotnicę, niech sobie życie dalej tym torem biegnie. Podoba mi się, tak? Wolę żyć marzeniami niż rzeczywistością. Ale może zdecydujesz, że przestawisz tą zwrotnicę na drogę Jezusa, gdzie Boże plany i Jego zamiary są najważniejsze. No i po trzecie, znowu decyzja. Czy zostawiamy zwrotnicę, dajemy życiu biec tak, jak biegło do tej pory? Najważniejszy był komfort, poczucie bezpieczeństwa, uwić gniazdko, mieć przyjaciół, mieć szczęśliwą rodzinę, dzieci, psa, telewizor, to wszystko. Jestem szczęśliwy. Chcę, żeby moje życie dokładnie tak wyglądało. Więc pozwalam, żeby pociąg dalej tak jechał. A może czas przesunąć życie na inny tor. Ruszamy tą zwrotnicę i odkrywamy zadanie, które Bóg ma dla naszego życia. Więc na zakończenie tej sceny powiem, że pociąg nadjeżdża. Pozostało niewiele czasu. Każdy z nas, ja też, stoi przy takiej zwrotnicy. I czas zdecydować, czy pociąg pojedzie dalej swoim torem, czy przestawiamy go na drogę, którą pokazał Jezus. Dziękuję.